Andrzej!
To jest koperta.
Koperta.
To jest zegarek z kopertą.
Ja pierdziel.
Są inicjały.
Inicjały są?
Chodź, mhm. Wszystko to
razem. Nie, wiesz, wszystko razem.
TT?
Albo JJ, albo TT.
A, to było na wierzchu, tak?
Na tym.
Portfel.
Kawałek jakiegoś materiału, skóry. Skóra.
Czy rzeczywiście coś jest jeszcze. Jeszcze coś złotego. Może to było schowane, wiesz, w płaszczu.
Łańcuszek.
Złoty łańcuszek?
Tak.
Dobrze, delikatnie odsłaniamy.
Tu coś jeszcze jest, jakby monety były. Z boku.
Są monety?
Te.
O, tu paka, nie, to jest jamy kawałek.
To jest ciągły. Tak, tak.
Rozstrzelany zegarek. Reportaż Agnieszki Czarkowskiej.
Staszek się pyta, czy może podjąć zegarek. Później w zasadzie wszystko ten sam jest, co było.
Słuchaj, nie, Mirka, spokojnie. Wyciągniemy, obejrzy się, opisze, no, wiesz, bo...
Tak. Pierwsze zdjęcie.
Andrzej, jak to nazwać? Kopertę zegarkiem?
Nie, zegarek. Dobrze, zegarek. Już on tylko żółty metal, tak?
Andrzej!
Ta historia rozpoczyna się w październiku 2013 roku, choć wtedy jeszcze o tym nie wiedziałam. Instytut Pamięci Narodowej poszukuje przy białostockim areszcie ofiar komunistycznego terroru.
Dzień dobry Państwu.
Na konferencji prasowej podsumowującej jesienny etap ekshumacji prokurator informuje tylko o złotym medaliku.
...na terenie ogrodu więziennego aresztu śledczego Białymstoku. W rejonie miejsca, gdzie już w lipcu znaleziono szczątki ludzkie, ujawniliśmy kości ludzkie. W sektorze oznaczonym numerem 5 odkryliśmy wiele czaszek, wiele szkieletów w układzie anatomicznym, w układzie grobu zbiorowego, przemieszane. Bardzo ważna rzecz, przy tych szkieletach ujawniono przedmiot. Jest to medalik, który ma napis z błogosławieństwem matki 4 marzec 1927 roku. Wszystkie osoby, które mogą mieć wiedzę na temat tego medalika, są proszone o kontakt z nami. Jest to dla nas bardzo ważne, gdyż dzięki temu także będziemy potem dokonywać procesu identyfikacji.
Mija kilka miesięcy, nikt się nie zgłasza. W marcu 2014 roku białostocki oddział IPN przygotowuje wystawę plenerową na Dzień Żołnierzy Wyklętych. Na ustawionych w centrum miasta planszach widzę fotografie z ekshumacji i odnalezionych przedmiotów, wśród nich błyszczący złoty zegarek. Duży kieszonkowy zegarek. Jak więzień mógł zachować przy sobie tak cenną rzecz? Oprawcy nie odnaleźli go ani za życia, ani po śmierci ofiary? Jednak jeszcze większe zdumienie budzi dedykacja wygrawerowana na kopercie zegarka.
Mamy duży zegarek złoty typu savonet, czyli z dwoma dyklami osłaniającymi awers i rewers zegarka. Zegarek jest z szwajcarskiej firmy Silvana. Przy konserwacji odkryliśmy grawerunek dedykacyjny. Możemy go odczytać. Prezesowi Feliksowi Filipowiczowi na pamiątkę pierwszych 5 lat współpracy urzędnicy wodociągu białostockiego 1 grudnia 1933 rok.
Tak naprawdę nie mamy pewności, czy te osoby, które znaleźliśmy, czy któraś z tych osób jest tym Feliksem Filipowiczem, do którego był skierowany ten napis. Już przy pobieżnych poszukiwaniach znaleźliśmy 2-3 Feliksów Filipowiczów, z których 2 jakby pasuje w jakiś sposób do tego napisu.
Także nie ma żadnej gwarancji, że osoba pana Feliksa Filipowicza jest w jakikolwiek bezpośredni sposób związana z osobą, z którą zegarek został pogrzebany.
Feliks Filipowicz to znany aptekarz, pierwszy przewodniczący Rady Miasta w Białymstoku w odrodzonej Rzeczpospolitej, wówczas tytułowany prezesem. Jest pochowany na cmentarzu Farnym, zmarł w styczniu 1941 roku, wówczas gdy miasto było pod okupacją sowiecką. Tyle wiadomo z oficjalnego życiorysu. A co z drugim Feliksem Filipowiczem?
Drugi Feliks Filipowicz był właścicielem firmy związanej z wodociągami, firmy meliorującej Białystok.
Natomiast jeżeli chodzi o Feliksa Filipowicza, członka Rady Miejskiej, to on w wodociągach białostockich, z tego co wiemy, w latach 30. nie pracował.
Ale też trzeba powiedzieć tutaj wyraźnie, nie jest to kluczowy element tej układanki, z tego względu, że podejrzewamy, że bardziej prawdopodobne jest, że ten zegarek znalazł się przy szczątkach zupełnie innych. Z tego względu, że okres wojny, czy też okres powojenny sprzyjał temu, że tego typu przedmioty były traktowane raczej jako waluta.
Może być to przedmiot związany ze znanym aptekarzem Feliksem Filipowiczem. Może być to przedmiot związany z inną osobą o imieniu Feliks i nazwisku Filipowicz, a w Białymstoku takie osoby żyły. Może być to przedmiot, który został sprzedany w okresie okupacji, został zrabowany, ale został ujawniony przy szkielecie, który jest jeszcze tam zakopany. Wyjęliśmy tylko czaszkę. Biegły stwierdził obrażenia wskazujące na postrzał. Nie mogliśmy do końca wyjąć tego szkieletu, gdyż wchodził już w budynek chlewni. Przy tym zegarku był także i duży, jak pamiętam, taki guzik od kurtki, także i medalik. Na razie to tylko są takie, można powiedzieć, poszlaki. Jeżeli chodzi o ten zegarek, to mogę powiedzieć, że Feliks Filipowicz to także był mój dziadek, który był rzemieślnikiem, zmarł w lutym 1945 roku. Pracował przy kanalizacji budynków urzędniczych. Pytałem się członków rodziny, raczej wykluczamy, żeby to był zegarek naszego dziadka. Byliśmy biedną rodziną i wątpię, żebyśmy mieli aż takie piękne przedmioty. Chociaż tak naprawdę nie wiemy. Możemy nie mieć wiedzy na ten temat. Nie wiem, nie odpowiem na to pytanie. Uważam, że raczej nie. Ale wrażenie było takie przejmujące.
Czy to możliwe, że prokurator prowadzący śledztwo odnajduje w jamie pomordowanych ludzi zegarek własnego dziadka? Prokurator odsyła mnie do swojej siostry, która od lat bada historię rodziny.
Na pamiątkę pierwszych 5 lat współpracy urzędnicy wodociągów miejskich. Wodociągów białostockich. O tak.
O chorobę. Przepraszam. To może być faktycznie naszego dziadka. No bo on pracował w wodociągach. Był bardzo zdolnym ślusarzem. Całe życie uchodził za złotą rączkę. Umarł zaraz po wojnie, prawda? Przed naszym urodzeniem. Także myśmy go nie znali. Kto wie? Kto wie?
Tam jest jeszcze napisane prezesowi Feliksowi Filipowiczowi.
No to na pewno na 100% nie. W ten czas jest to tenże Feliks, który był we władzach Białegostoku. Swego czasu, jak siedzę tu w tych materiałach i szukam informacji o tych moich praprzodkach, sprawdzałam różne dokumenty i notarialne okresu międzywojennego i metryki, nie metryki. Przyznam, że żadnego trzeciego Feliksa Filipowicza nie spotkałam.
Pani Danuta mnie przekonała, to musi być ten znany w Białymstoku Filipowicz. Sprawdzam w wodociągach.
W tym czasie dyrektorem wodociągów białostockich był Włodzimierz Autuchow, który był bratankiem twórcy wodociągów białostockich Michała Autuchowa. I najprawdopodobniej ten grawer właśnie pochodził jakby od niego, jako od szefa wodociągów białostockich. To był rok, kiedy sieć wodociągowa już była właściwie rozbudowywana. Nie posiadamy niestety bogatych zbiorów archiwalnych, wręcz przeciwnie, posiadamy je bardzo ubogie. Także naprawdę, jeśli chodzi o samą osobę pana Feliksa Filipowicza, to dla nas to jest też sprawa niewiadoma. Mamy też nieliczne jakieś zdjęcia. Tutaj widać na przykład taką grupę ludzi. Nie wiem, możliwe, że tutaj wśród tych osób może jest.
A z którego to jest roku zdjęcie?
To jest zdjęcie najprawdopodobniej z roku albo 30, albo 31, bo to tak jak trwała ta budowa właśnie tej wieży ciśnień, tej budowli.
A ja mogłabym to zdjęcie dostać? Wśród kilkudziesięciu osób na przodzie stoi ten znany Feliks Filipowicz. Trudno go nie rozpoznać. Charakterystyczna sylwetka, bardzo wysoki, siwe wąsy i włosy zaczesane do tyłu. Mało tego, porównuję zdjęcia i jestem przekonana, że z tyłu stoi drugi żyjący wówczas w Białymstoku Feliks Filipowicz, rzemieślnik związany z tą firmą. Są obaj na jednej fotografii. Ale przecież w życiorysie prezesa i aptekarza Filipowicza nie ma słowa o wodociągach. O pomoc proszę w Archiwum Państwowym.
I teraz tak. Wodociągi białostockie istnieją od 1892 roku. One powstały jako rosyjska spółka akcyjna. Po odzyskaniu niepodległości trzeba było uregulować te sprawy po byłych rosyjskich osobach prawnych. I w tym celu zostało wydane specjalne rozporządzenie prezydenta. Na pewno to jest ten Feliks Filipowicz. Znalazłem taką informację w kalendarzu Regionalnym Województwa Białostockiego z 1938 roku. Są tam różne informacje o firmach. I proszę spojrzeć, tu jest wodociąg białostocki i tutaj najważniejszy jest ostatni akapit.
Zaraz, od 1928 roku mienie spółki akcyjnej wodociągu białostockiego przeszło na mocy ustawy w zarząd Komitetu Likwidacyjnego dla spraw byłych rosyjskich osób prawnych w Warszawie. Czyli
urząd likwidacyjny, który zajmował się uregulowaniem statusu prawnego tych spółek, przedsiębiorstw po Rosjanach.
Przedstawicielem Komitetu dla Wodociągu jest mianowany przez ministra skarbu prezes pan Feliks Filipowicz od 1928 roku.
Czyli ten 1933 to jest po prostu te 5 lat, kiedy już wodociągi były własnością miasta. Jeszcze mam tutaj jedną taką rzecz, ja pani pokażę. To jest w notariuszu Stanisławie Jankowskim, w którym on udziela pełnomocnictwa. Feliks Filipowicz zamieszkały przy ulicy Monopolowej 2, jest likwidator mienia byłej rosyjskiej spółki Wodociągi Białostockie w Białymstoku i udziela on pełnomocnictwo i to jest pełnomocnictwo wydane na Władysława Olszyńskiego. On był wówczas znanym adwokatem w Białymstoku.
I z którego to jest roku zapis?
To jest na 9 stycznia 1929. Tutaj widzimy podpis Feliksa Filipowicza pod udzielonym pełnomocnictwem.
Wiadomo już, który Filipowicz i dlaczego otrzymał zegarek. Okazuje się, że prezes Rady Miejskiej, kiedy już pod koniec lat 20. zrezygnował z działalności w samorządzie, otrzymał posadę urzędniczą. Nadal jednak nie wiadomo, skąd zegarek znalazł się w jamie grobowej. Może syn, brat, ktoś z rodziny? Gdzie ich szukać? Nikt nie ma kontaktu z rodziną, wiadomo tylko, że jest rozproszona po świecie. Po wielu perypetiach udaje mi się jednak odnaleźć w Warszawie wnuczkę prezesa Filipowicza.
Dziadka nie pamiętam. Właściwie go nie znałam. Pamiętam, jak przez mgłę jedno spotkanie przed wojną mogłam mieć wtedy 6 lat. Mam w tej chwili 83 lata. Ono było w Warszawie, na ulicy Dobrej. I mieszkałam z rodzicami i bratem. I była to wizyta jedyna, jaką pamiętam. Jakiegoś wysokiego pana z siwym włosem. Przyszedł tam ze swoją najmłodszą córką, Felicją. I właściwie to jest wszystko. Rodzina się rozproszyła po wojnie. Mój brat jest w Brazylii. Rio de Janeiro, najstarszy z żyjących wnucząt. Właściwie nie wiem, co pani chciałaby wiedzieć. Nie mam pojęcia, skąd to mogło się wziąć. Dziadek mieszkał w Białymstoku, ja z rodzicami w Warszawie. Potem była wojna. Pokaż, tam jest zdjęcie dzieci, sześciorga. To jak patrząc się na te fotografie, to mogę powiedzieć, stoją takie ofiary. To jest Celina, historyk sztuki, umarła w Curitibie, Brazylii. Czesław był inżynierem, nie wiem, trzy gwiazdki to jest, on był pułkownikiem lotnictwa. Mój ojciec Arnold. We wrześniu 1939 roku zmarł mój ojciec. Miał 46 lat dopiero. Leon, który zmarł w Warszawie w 1920 roku, jak była epidemia czerwonki. Alicja Filipowicz, nauczycielka, zmarła w Londynie po wojnie, tam się znalazła. I Janka chyba, Janina, zginęła w 1939 roku w Warszawie, w zbombardowanym domu. Teraz i z nieformalnego związku Felicja VII, która zmarła 10 lat temu w Kanadzie. Dziadek, wiem, że zwrócił się do wszystkich dzieci, do tej szóstki, bo chciał dać nazwisko, wtedy to nie było rozwodów, prawda? Że separacja i że chce dać jej swoje nazwisko. Wszyscy się zgodzili z tym, że żeby opieką otoczył matkę. Co się stało? Jakoś było wszystko uznane przez rodzinę. I to była ukochana jego córka. Zresztą śliczna dziewczyna i piękna kobieta.
Była jakaś w Białymstoku.
Maria Filipowicz.
Maria Filipowicz. Długo żyła.
To była cioteczna siostra mojego ojca. Czyli stryjeczna siostra, chyba się mówi. Filipowiczówna. Panna bezdzietna. To jest Maniusia.
No, ale zmarła 10 lat temu. Zbytnio nie ciągnąłem cioci za język wtedy.
Szkoda.
Ślad się urywa.
To nie mógł być nikt z rodziny, kto miał przy sobie ten zegarek.
Absolutnie nie. Wiedzielibyśmy o takim nieszczęściu, prawda?
Nigdy Maniusia nie mówiła o żadnym złotym zegarku, ani innych rzeczach.
Nie. I co dalej pani z tym zrobi? Proszę pani, możemy zrobić jeden eksperyment. Zadzwonimy do mojego brata zaraz do Brazylii. Ma 93 lata, łeb ma jak 3 nasze. No to ciach, już.
Halo? Wujku, witaj.
Witaj, dzisiaj się czuję troszkę lepiej.
No, wszyscy się czują dobrze.
Jerzy, pierwszy wnuk Feliksa, ostatni jego potomek w linii prostej noszący nazwisko Filipowicz. Jedyny z bliskich, który pamięta Feliksa i przedwojenne rodzinne relacje. Ujawnia też pikantne szczegóły z prywatnego życia dziadka.
Halo.
Dzień dobry.
Jak to w Polsce?
No, słonecznie, deszczowo. Jak to w maju?
Jak to w maju?
Wciąga mnie ta układanka. Z drobnych informacji staram się odtworzyć fascynującą historię Feliksa Filipowicza.
Mamy rzadko, to był skandal socjalny, że tak powiem.
Ach, rozumiem.
To zaszkodziło bardzo mój tu w karierze.
Dzień dobry.
Bon dia. Dzień dobry.
Czy ktoś z bliskich był na pogrzebie? Bo większość rodziny była w Warszawie wtedy. No to była między Białymstokiem, a Warszawą była granica.
Nikt z nas po stronie niemieckiej nie miał możliwości.
Jednak nawet ostatecznie ani na krok nie przybliża mnie to do odpowiedzi na pytanie, kto miał przy sobie ten zegarek w chwili śmierci.
To chyba na to mogła odpowiedzieć Maria Filipowicz, jego bratanica, która w tym czasie mieszkała w Białymstoku.
Nikt z rodziny nie mógł trafić do jamy grobowej w dawnym ogrodzie więziennym. Jeśli nikt z bliskich, to może przyjaciel, ktoś z towarzyskiego kręgu, ktoś może przechowywał, może odkupił. Z najlepszym znawcą przedwojennego Białegostoku idę na grób Feliksa Filipowicza.
Ilekroć tędy sobie idę, a chodzę tędy dosyć często, to tak sobie uzmysławiam, że w kilku kwaterach naszego farnego cmentarza spoczywają koło siebie znajomi. Takie było zrządzenie losu, że jak ich nawet dzieliły jakieś spory, jakieś sprawy, zapatrywania, jak miasto urządzać, to potem spoczęli na bardzo ograniczonym fragmencie tej naszej nekropolii. Białystok był miastem towarzysko małym. Te środowiska ze sobą się dobrze znały. No niestety nie zachowały się żadne świadectwa, na przykład bywania u siebie w domach, Druga rzecz, że wszyscy oni stosunkowo blisko obok siebie mieszkali. Przejdźmy do Filipowiczów. To jest późna tablica. Feliks Filipowicz, aptekarz, prezes pierwszej Rady Miejskiej w wyzwolonej Polsce w Białymstoku, wybrany 7 września 1919 roku. I te tablice ufundowało Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Co też charakterystyczne, że gdy podchodzimy do grobów możnych tamtego świata, to uderza skromność. Tu nie ma żadnego wielkiego przepychu. Jest bardzo to wszystko stonowane. I gdyby nie inicjatywa białostockich farmaceutów, to myślę, że wielu białostoczan w ogóle nie zwróciłoby uwagi na Feliks Filipowicz bez żadnych epitafijnych dookreśleń.
Nadchodzi maj 2014 roku. IPN rozpoczyna kolejny etap prac ekshumacyjnych przy białostockim areszcie. Czekam na dzień, w którym będzie odsłonięta jama grobowa numer 1. To w niej przed kilkoma miesiącami znaleziono złoty zegarek. Jakie jeszcze tajemnice skrywa to miejsce?
I ten pocisk był... M2 to będzie pocisk. Pocisk, a tutaj będzie ust.
Skoro są łuski, znaczy, że w tym miejscu strzelano, znaczy, że to może być dół egzekucyjny.
A czekaj, jest, patrz. Jest, o, zobacz. Jest dwa.
Kasia, oglądaliście te dziureczki?
Tak, no zobacz, ten, tutaj są dwa.
Tutaj, zobacz.
Są, ale... No zobacz, powękała mu czaszkę.
Były skrabelki. Mhm. No to tu możesz mieć dobijanie.
No, dobijanie.
Po prostu. Rozstrzelanie broń długa.
Na później.
Dobijanie, jak ktoś się ruszał. Dlatego masz wloty z różnych stron.
Patrz, tutaj jakie pięknie jest.
No jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy tak naprawdę, z jakiego typu zbrodnią tutaj mamy do czynienia. Rzadkie są przypadki, kiedy przy ofiarach pozostawia się elementy osobistego wyposażenia, jakąkolwiek biżuterię, tak? A w tym wypadku no, złoty zegarek to było dosyć znamienne.
Pamięta pan, gdzie to było?
Bardzo dokładnie pamiętam. Na wysokości górnej części bioder szkieletu 2, w stronę szkieletu 3 był ten schowek, czyli mniej więcej tutaj, o, w tym miejscu. Prawdopodobnie do szkieletu 3 to należało.
Przed chwileczką ściągnęłam czaszkę szkieletu numer 3, który okazał się być kobietą. Czaszka była mocno przestrzelona, a pod czaszką znajdował się grzebień, kobieca ozdoba. Grzebień, który się nosi we włosach.
Kolejna jama grobowa. Widzimy otwory w czaszkach, widzimy otwory po kulach także na innych częściach szkieletów. Jest amunicja, na razie jest amunicja niemiecka, parabellum i Mauser. 24 osoby.
Koronka złotych zębów, także też są, zdarzają się srebrne, zęby są leczone. Raczej no, byli to ludzie zadbani po prostu. Na pewno nie z jakiejś ubogiej warstwy.
Kolejne jamy coraz bardziej nas zaskakują. Dopiero teraz tak naprawdę widać, że to, co do tej pory wiedzieliśmy o historii tego miejsca, jest wiedzą bardzo niewielką. To wszystko weryfikuje to, co do tej pory wiedzieliśmy. I wiele książek i ustaleń, które mówiło o tym miejscu, trzeba będzie pisać zupełnie na nowo.
Jeśli zegarek nie prowadzi do nazwiska ofiary, to może odwrotnie. Nazwiska ofiar niemieckich egzekucji spróbuję łączyć z zegarkiem. Ale czy to w ogóle jest możliwe?
Takiej listy gotowej do przebadania, przyjrzenia się nie ma. Mówiło o tym obwieszczenia niemieckie o egzekucjach. Było to publicznie wiadomo, natomiast nie podawano nazwisk. Podawano właśnie, dlaczego taka egzekucja odbyła się. Mówiono tylko o liczbie zakładników. Myśmy przed rozpoczęciem prac archeologicznych na terenie więzienia podejrzewali, że jeśli chodzi o okupację niemiecką, nie odnajdziemy tam już następnych tropów, śladów i że musimy skupić się na ofiarach zbrodni komunistycznych. Nasze badania zaprzeczyły temu. Dlaczego tak wcześniej myśleliśmy? Wszyscy byli świadomi badań, które odbyły się w drugiej połowie 1944 roku i doprowadziło to do ekshumacji. Na tej podstawie prawdopodobnie wszyscy myśleli, że żadnych ofiar okresu okupacji niemieckiej na terenie więzienia już nie będzie. Teraz naturalny jest kolejny krok, krok badań historycznych. Nie jesteśmy zupełnie bezradni. Nie ma jednego jakiegoś całościowego dokumentu. Natomiast jest cały szereg materiałów rozsianych po różnych jednostkach, po różnych archiwach, które będziemy musieli przebadać.
Udaje mi się odnaleźć jeszcze jedną wnuczkę Feliksa Filipowicza. To córka najmłodszej Feli. Mieszka w Stanach, świetnie włada językiem polskim.
Halo?
Szuka pamiątek, listów i zdjęć, odświeża pamięć. Halo? Cierpliwie stara się odpowiadać na moje pytania dotyczące jej rodziny.
No dzień dobry pani Agnieszko, może tym razem się uda.
Co pani mama mówiła o tych czasach przedwojennych, o czasach związanych z ojcem, o życiu w Białymstoku?
Mojej mamy relacje z ojcem były bardzo, bardzo dobre. Mama mojej mamy, czyli moja babcia, umarła jak mama miała 4 lata, więc ją właściwie wychowywał dziadek Feliks i gosposia, która miała na imię Andzia. Mamy stryjeczna siostra, Maniusia Filipowicz, mieszkała u swojego stryja, u Feliksa, przez długie, długie lata. I razem właściwie dziewczynki, czyli moja mama i Maniusia, się wychowywały razem w Białymstoku. I zdaje się, że mama była bardzo szczęśliwa tam. Wiem tylko, że ciocia Maniusia właśnie była przy śmierci dziadka i wiem też, że bardzo dużo palił.
Pani wiedziała, że pani dziadek był znaczącą osobą w Białymstoku?
Nie, nie wiedziałam. W ogóle. Wiedziałam, mama mówiła, że prowadził aptekę i to, ale tak, to nie.
Skąd ten zegarek, w jaki sposób mógł znaleźć się przy kimś, kto został rozstrzelany?
Nie, myśmy tutaj z mężem się zastanawiali, ale nie mam pojęcia, jak on się tam znalazł w tym grobie.
Maria Filipowicz, Maniusia, leży obok swego stryja Feliksa na białostockim cmentarzu Farnym. Żyła 95 lat, zmarła w 2004 roku. Zegarek odnaleziono 10 lat później. O tyle lat rozminęła się ta historia. Być może to Maniusia zabrała do grobu tajemnicę złotego zegarka, ale też całą swoją wiedzę o przedwojennym Białymstoku i jednym z najwybitniejszych mieszkańców miasta tamtych czasów. Przez kilka lat byłam jej sąsiadką. Mijałam ją siedzącą na ławeczce pod blokiem.
Był to reportaż Agnieszki Czerkowskiej Rozstrzelany zegarek. W audycji wystąpili Wanda Fijałkowska-Korda, Ewa Trojanowska, Jerzy Gedymin-Filipowicz i Paweł Fijałkowski, Danuta Sajur, Krzysztof Kita, Tomasz Fiedorowicz i Andrzej Lechowski oraz Zbigniew Kulikowski, Marcin Zwolski, Karol Usakiewicz, Paweł Niziołek, Adam Falis, Katarzyna Kuźniarska i inni. Autorka dziękuję białostockiemu oddziałowi IPN za udostępnienie materiałów śledczych zarejestrowanych przez Krzysztofa Jodczyka podczas odnalezienia zegarka.